Ludzie i pieniądze.
A w studio goście Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Marek Głuchowski, prezes Gdańskiego Klubu Biznesu, Paweł Orłowski, prezes Invest Gda. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Gdański Klub Biznesu obchodzi w tym roku 30-lecie. No to długi i chyba dla przedsiębiorców bardzo dynamiczny czas przemian gospodarczych w Polsce, zmian prawa gospodarczego, zmian w otoczeniu gospodarczym. Ale na początek, i tutaj pytanie kieruję do prezesa Głuchowskiego, jak to się zaczęło, bo mówimy o 30 latach Gdańskiego Klubu Biznesu.
Tak, to był początek lat 90., dokładnie rok 94, kiedy garstka ludzi, garstka biznesmenów z Pomorza postanowiła założyć Gdański Klub Biznesu. Odbywało się to wszystko pod patronatem już nieodżałowanego świętej pamięci Macieja Płażyńskiego. On był inicjatorem, żeby wokół siebie zgromadzić grupę ludzi, menadżerów, biznesmenów, którzy będą wspierać jego w pomysłach gospodarczych i szukać rozwiązań dla Pomorza. Od tego tak naprawdę się zaczęło. Dlatego było wielu menadżerów, prezesów firm, wtedy jeszcze państwowych, porty, stocznie. I garstka menadżerów czy właścicieli z firm prywatnych.
Jak dużo państwa było tam?
Wtedy było to około 25 osób w gronie założycieli naszego klubu. Ja przypomnę, że jesteśmy stowarzyszeniem osób fizycznych. To nie jest zgrupowanie firm, to jest stowarzyszenie osób dokładnie fizycznych, właścicieli firm i menadżerów.
No i właśnie, zmiany, przejście z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej stworzyło wiele możliwości, ale też i wyzwań. I jak panowie oceniają, jak wyglądały te początki działalności gospodarczej, tej takiej naprawdę prywatnej, już po pierwszych zmianach, bo lata 90. w naszej gospodarce były szalone.
No, przeszliśmy na pewno ogromną, wielką drogę. To ten początek, myślę, że tak jak każdy kraj, który wchodził do gospodarki wolnorynkowej, przechodził pewnie te same problemy. No u nas myślę, że szczególnym takim problemem to był brak kapitału. Czyli tak naprawdę jak ten biznes rozwijać. Ale to jest jakiś naprawdę polski fenomen tej polskiej energii, chęci, przedsiębiorczości. Zresztą widać to i dzisiaj w strukturze przedsiębiorstw, że my wciąż nie mamy aż tak dużo tych największych, najsilniejszych podmiotów, największych firm, a nasza gospodarka jest zbudowana na małych, średnich przedsiębiorcach. I to jest wyraz tej polskiej przedsiębiorczości, tej wspomnianej energii do tego, żeby biznes robić. No, to jest pewnego rodzaju dzisiaj już taki paradoks. No, rozmawiamy o tym, rozmawiamy w latach 90. To jest szmat czasu. Ja nie należę do ludzi najmłodszych, bo jestem około 50, ale lata 90. to jeszcze czas moich studiów. Ale na studiach, tak, prowadziłem także sam firmę. No, to rzeczywiście takie lata, można powiedzieć, w Polsce pionierskie.
Pionierskie przedsiębiorcy nie mieli doświadczenia. Ja się zastanawiam, jak to się rozkręciło.
No tak, ja jestem przykładem osoby, która nie miała doświadczenia ani życiowego, ani biznesowego, a w roku 90 zostałem jednym z dyrektorów Centrali Handlu Zagranicznego na Wimor. I później, jak wybuchła wolność gospodarcza również w obrotach z zagranicą, to z naszej firmy pączkowały zastępy osób, które tworzyły te podmioty, stanowiąc też, no, jak gdyby ten rdzeń do tworzącego się całego obszaru wymiany z zagranicą. Potem w 92 zostałem dyrektorem oddziału banku handlowego i z kolei przeżywałem ten napór firm na brak kapitału. I ten właśnie brak doświadczeń i co do rynków finansowych, finansowych i co do rynków zagranicznych, to było bardzo widoczne. Przecież jeszcze jak Nawimor wtedy łącznie z Centrum Olem miał wyłączność w obrocie statkami wyposażeniem okrętowym, nie licząc okrętów wojennych. A potem stocznie przecież niektóre wspaniale się rozwinęły. Niektóre musiały przejść restrukturyzację nawet przez upadłość. Ale ten sektor, co prawda już nie budujemy wielkich seryjnych statków, ale ten sektor cały czas jest w Trójmieście obecny. Teraz offshore przecież wchodzi, to jest całkiem nowa dziedzina, ale bardzo obiecująca. Natomiast w bankowości, no ja przeżyłem po prostu od początku tę radość tworzenia w zasadzie nieograniczonymi uprawnieniami wyjścia na świat, bo takim był bank handlowy wtedy. I właśnie tych przedsiębiorców prywatnych, których jak pamiętam, bo to jest coś może w tej chwili trudne do wyobrażenia, ale trzeba się było ubiegać o to i pisać podania i mieć bardzo przekonywujące argumenty, żeby bank przyjął przedsiębiorcę na swojego klienta i założył mu rachunek bankowy. To nie były te czasy, kiedy banki walczyły o klienta, tylko klienci walczyli o bank, który miał uprawnienia do obrotu dewizowego. Także można powiedzieć, zupełne pomieszanie czy przemieszanie tych pojęć. Jedno, co zostało z tamtych czasów, to przedsiębiorczość ludzi i no, w zasadzie to obserwujemy do dzisiaj. Ta wolność gospodarcza, która była w pierwszej połowie lat 90., to się też nie wróci już. Ustawa Wilczka 89 do 90, ustawa o wolności, o swobodzie, nie, to była o działalności gospodarczej.
Tak,
napisana na kilkunastu stronach, wszystko co nie zabronione, dozwolone. I z tego powszechnie korzystano. To była ta furtka, którą wszyscy przedsiębiorcy przeszli. I to od tych szczęk różnych importów drobnych i tak to się rozwijało. Potem na tym wyrosły fortuny. Ci ludzie zaczęli pokazywać swoje doświadczenie. Pokazały się międzynarodowe korporacje wchodzące w drugiej połowie lat 90. tutaj na Wybrzeże i był, jak to się mówi, ten management gotowy.
Ja tylko wyjaśnię słuchaczom, że szczęki to były takie punkty handlowe składane, że po prostu no tak, otwierało się daszek i mieliśmy kram otwarty, tak. A potem trzeba było tylko go zamknąć.
Tak, pierwowzór dzisiejszych centrów handlowych. Ale tak, tu początek. Warto jeszcze wspomnieć rzeczywiście, że no, my jednak na Pomorzu, w Trójmieście, w Gdańsku, no, mieliśmy jednak tą pewną przewagę, no bo oczywiście przemysł stoczniowy już przeżywał wtedy jakby swój problem, ale jednak no, mieliśmy port. I myślę, że porty, no, one na pewno zbudowały no, ogromną część naszej dzisiejszej gospodarki. Zresztą no, patrząc, jaką drogę przeszliśmy, no, proszę zauważyć, ja się nie cofnę o 30 lat, ale cofnę się tak do początku lat 2000. To było około 60 tysięcy podmiotów gospodarczych w Gdańsku. Dzisiaj to jest 100 tysięcy. To jest przyrost prawie o połowę. Produkt krajowy brutto, no żeby mieć jakiś wskaźnik, tak? Czyli no, wartość wytworzonych w ciągu roku produktów, usług. To było 30 tysięcy na mieszkańca, gdzieś tam w latach właśnie 2000 na początku. Dzisiaj to jest 100 tysięcy na mieszkańca. No, to jest ogromna różnica. A to mierzy jakby wartość, mierzy wartość naszej gospodarki. Więc proszę zauważyć, jaką drogę przeszliśmy. Od 30 do 100 tysięcy PKB na mieszkańca.
Pewnie młodym ludziom warto też przypomnieć, że w tym czasie nie mieliśmy pod ręką ani iPhone'ów, ani Google'a. Sztuczna inteligencja była tylko w wyobraźni, tak? Pewnie
no, i social media nie było. Tak.
W związku z tym to były czasy takiej spontanicznej działalności, szukania rozwiązań, nawet często intuicyjnie.
No właśnie, trzeba było się nauczyć zasad wolnego rynku, zarządzania finansami, konkurencji i
marketingu.
To skąd państwo braliście te przykłady już tutaj do pana prezesa Głuchowskiego, bo po pierwsze, zakładał... bardzo proszę.
To po pierwsze tak, no... klub był po to i ta wspólnota powstała po to, żeby się wzajemnie wspierać, tak? Pomagać i wymieniać doświadczeniami. Każdy z nas miał jakieś tam doświadczenia lepsze lub gorsze i ta wymiana doświadczeń pozwalała no, zrobić coś lepiej albo nie popełniać błędów. To był taki czas, w którym warto było te doświadczenia wymieniać po to, żeby no, szukać drogi wyjścia z kryzysu, czy szukać też rozwiązań dla swoich problemów w biznesie. I klub taką funkcję na pewno w tamtym czasie doskonale spełniał.
Zwłaszcza, że klub to, bo to ciekawe jest, ja akurat nie byłem członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu, choć interesowałem się tym, ale po pierwsze, można było zostać wyłącznie na zaproszenie członka i z poparciem członka. I było to, tak jak tutaj kolega powiedział, Stowarzyszenie Osób Fizycznych. I dość zaporowa, wysoka składka członkowska. Uczestniczyli w tym ludzie wpływowi. Można powiedzieć wyłącznie wpływowi. Wtedy ten drobny biznes nie uczestniczył w tym klubie i do dzisiaj pewnie w nim nie uczestniczy. Natomiast były inne izby gospodarcze, organizacje pracodawcze powstawały i w tym można się było również wyżywać, ale ten wpływowy wpływ, na czym polegał wpływ? To nie tylko chodziło o wpływ, że ktoś ma po prostu duży kapitał do zaangażowania, ale też ma duży wpływ po prostu na gospodarkę regionu i na jego rynek pracy. Pamiętam, jak swego czasu prezes Stoczni Świętej Pamięci, pan Goluch, został członkiem Gdańskiego Klubu Biznesu i to było na rok przed upadłością stoczni. Ale trzeba było pamiętać, że on reprezentował firmę, która zatrudniała wtedy powyżej 7 tysięcy ludzi. Tak, i to był ten wpływ.
Znaczy nad tym w ogóle warto się pochylić na chwilę, bo wciąż my jakby w Polsce to nie jesteśmy też na takim poziomie jak gro gospodarek jakby zachodnich, w sensie właśnie zrzeszania się, uczestnictwa w izbach. I tu warto podkreślić, iloryt Gdańskiego Klubu Biznesu, innych organizacji biznesowych, pracodawców, izb, dlatego że, no tak, no, mówimy o biznesie. No w biznesie też kluczem, nie ukrywajmy, są relacje. No gdzie te relacje się tworzą? Tworzą się właśnie też w takich środowiskach. W dobrym tego słowa znaczeniu. W dobrym tego słowa znaczeniu także pewnego rodzaju lobbying na administrację, czy lokalną, czy centralną, w kontekście przepisów, które tu już zostały wspomniane, czy różnego rodzaju instrumentów finansowych. To jest wymiana wiedzy, doświadczeń, jakichś praktyk także, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie. I to rzeczywiście tego typu przedsięwzięcia zapewniają, co jest też dobra okazja, żeby serdeczne gratulacje klubowi i wszystkim członkom prezesowi złożyć. Dziękuję. Myślę, że na to będzie jeszcze dobra okazja podczas uroczystości tych 30-lecia. Ale to jest naprawdę ważne. Czy my mamy w Polsce też pewnego rodzaju kłopot właśnie z racji tej struktury, gdzie większość to małe, średnie przedsiębiorstwa, że one też jakby no głównie walczą no właśnie o wynik, o pracę, o swoich pracowników, o często o przeżycie na rynku w trudniejszej sytuacji gospodarczej i nie mają za bardzo też możliwości i czasu na takie pogłębienie wiedzy, na przejście na takie bardziej strategiczne myślenie. No stąd właśnie te stowarzyszenia, izby, kluby są tutaj kluczowe.
Tu dodam właśnie, że dla nas w tej chwili taką ideą, która jest ogromnie ważna, pewnie dla Pomorza także, to jest inicjatywa powstania Uniwersytetu Fahrenheita. Jako przedsiębiorcy uważamy, że powstanie silnej takiej jednostki naukowej, edukacyjnej będzie sprzyjało no, rozwojowi Pomorza.
No i miejmy nadzieję, że w rankingu szanghajskim znajdziemy się wyżej automatycznie.
To też, myślę, że warto na to zwracać uwagę, aczkolwiek też nie zawsze bym jakby przeceniał
rankingi.
Tak specjalnie, tak, rankingi. Bo czasami warto zwrócić uwagę na jakość rzeczywiście dydaktyki, na prace badawczo-rozwojowe, nie tylko na cytowania, ale jakby trochę to upraszczam. Ale to jest słuszne, co powiedział prezes. Znaczy, to my dzisiaj uważam, że w ogromnej mierze dlatego stoimy tak relatywnie na dobrej pozycji w sensie gospodarczym, no bo mamy uczelnie. Bo mamy 3 uczelnie, z czego 2 badawcze i znowu, jeśli spojrzymy na skalę tego, co się wytworzyło w tym czasie, Politechnika, rozwój Politechniki, kampus Uniwersytetu Gdańskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, to są setki milionów złotych, które też budują siłę tych uczelni.
A do tego powiedzmy, że miasto jest tak bogate, jak bogaci są jego mieszkańcy, ale żeby mieszkańcy się bogacili, to musi być też odpowiednia infrastruktura. I tu, co nam się poprawiło od tamtego czasu, bo to też my przyjmujemy jako, no jest, lotnisko jest, ale jakie ono jest? Jedno z najlepszych w Europie i na świecie. Transport drogowy, lotniczy, obwodnica Trójmiasta, południowa obwodnica Gdańska, autostrada A1, porty, terminal głębokowodny, najpierw to był DCT, prawda? Tak. Teraz mamy Baltic Hub i już nie jest terminal T1, mamy już 2 terminale głębokowodne. Powstaje terminal T5 na potrzeby morskich farm wiatrowych, T4 w zamierzeniu, T3 już jest budowany, więc to jest niesamowity rozwój. A porty oznaczają większy, szybszy handel, szybsze połączenia towarowe, handlowe. Mamy centra biurowe. Gdyby tych centrów nie było, nie przyszliby inwestorzy.
Ja myślę, że to, czego możemy być tutaj na Pomorzu beneficjentami, to jest ta zielona transformacja energetyczna, żeby dodać do tej infrastruktury, która będzie powstawała tutaj na wybrzeżu, tak? Bo jeżeli powstaną duże źródła energetyczne, tak, w postaci elektrowni atomowej czy offshore'u, to tutaj powinien się też lokować przemysł. Tutaj powinny się lokować też usługi, dlatego że jak źródła będą tutaj powstawały, to blisko źródeł energii powinny też powstać te środowiska przemysłowe.
Znaczy, panie redaktor, to jakby pracę za nas wykonała, rzeczywiście tak, wymieniając grotych inwestycja, absolutnie zgoda. No, rekordy, jeśli chodzi o port, o przeładunki w porcie. 2 miliony TEU rzeczywiście obsłużone przez dzisiejszy Baltic Hub, wspomniane pozwolenie na budowę na terminal instalacyjny do offshore'u, czy oddawane...
Ruszyła budowa. Już od tygodnia trwa.
Tak jak mówiłem, pani redaktor tak wykonuje jest. Tak dla nas tutaj pracę.
Ja tylko tutaj dokładam.
Podobnik zwiększy do 4,5 miliona TEU też możliwości Baltic Cup. To są rzeczywiście niesamowite wyniki, ale możemy dołożyć do tego, bo gdybym miał powiedzieć, co jest tym jakby kluczem jakby z punktu widzenia wejścia inwestora tutaj do nas, do Gdańska, na Pomorze, no to z pewnością to jest ta dostępność komunikacyjna. I tutaj A1, porty, lotnisko, znowu lotnisko także z rekordami. W zeszłym roku to było bodajże 6 milionów pasażerów. To jest rzeczywiście dosyć kluczowe. Tereny inwestycyjne, tutaj też w dużej mierze GARG wykonuje swoją pracę, to jest 300 hektarów terenów inwestycyjnych, 70 partnerów, klientów, którzy działają na tych terenach, 20 milionów podatku od nieruchomości rocznie, które dzięki tym inwestycjom wpływa do budżetu Gdańska. Więc tereny inwestycyjne na pewno, otoczenie gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu, właśnie takie instytucje, klub biznesu, czy inne izby, pracodawcy, zrzeszenia przedsiębiorców. Jakość życia, otoczenie społeczne. To dzisiaj jest też jeden z jakby ważniejszych magnesów. I spójrzmy, co się też wydarzyło w tych ostatnich latach. Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, Teatr Szekspirowski. W ostatnich 10 latach ponad 100 kolejnej infrastruktury społecznej w postaci przedszkoli. To wszystko jest z punktu widzenia inwestora, pracodawcy, które tu się ma pojawić, ważne. Amber Expo, dzisiaj zbudowaną 4. halą kongresową wystawienniczą. To jest też jakby kluczowe z punktu widzenia budowania tutaj relacji przedsiębiorców. Alchemia, Oliwia Business Center, już tu mówimy o inwestycjach prywatnych, czy Arkońska. My dzisiaj mamy, jeśli chodzi o powierzchnie biurowe, w których działa też biznes, czy BPO, czy Shared Service Center, jesteśmy na jednym z pierwszych miejsc w Polsce. Prawie 1 milion metrów kwadratowych powierzchni.
Ja myślę, że teraz mamy swoje 5 minut na Pomorzu, tak, którym miasto, i musimy to absolutnie wykorzystać, żeby rozwinąć się w tych wszystkich naszych zamierzeniach i walczyć o jak najwięcej inwestycji, jak najwięcej przyciągać inwestorów tutaj do Trójmiasta. Dlatego ta wspomniana uczelnia na samym początku, że to będzie generowało nowe kadry, lepsze kadry, nowych naukowców, lepszych naukowców, to będą się chętnie pojawiali.
A poza tym inwestor wchodząc jakby potrzebuje wykwalifikowanych kadr. Patrzy, jakie są uczelnie, jakie są szkoły.
Ale też patrzy, jaki jest potencjał ludzki. Ten potencjał rośnie. Za chwilę Gdańsk przekroczy 500 000. A nie zapominajmy, Sopot, Gdynia to jest też Trójmiasto. Zaraz będzie cała metropolia. To będzie wszystko służyło po prostu w ramach spójnej polityki.
Andrzej Chmielecki, Marek Głuchowski, Paweł Orłowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze. Ludzie i pieniądze.
A w studio, przypomnę, goście: Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Marek Głuchowski, prezes Gdańskiego Klubu Biznesu, i Paweł Orłowski, prezes Invest Gda. No to rozmawialiśmy o 30 latach przeszłości. To w takim razie, co przed nami? Jakie szanse? Co się przed nami rysuje? No, przypomnijmy, że też mamy transformację energetyczną.
To ja bym pociągnął ten wątek, o którym mówił prezes Głuchowski. I niezależnie od pewnych perturbacji, które na rynku są, i to też trzeba uczciwie powiedzieć, no nie jesteśmy dzisiaj na etapie wzrostu, ale mamy przed sobą absolutnie fenomenalną szansę na naprawdę na rozwój gospodarczy i na ściągnięcie tutaj kluczowych inwestorów. I to jest ten wątek transformacji energetycznej. Znaczy, to zmienia wszystko. Wytwarzanie energii, produkcja przechodzi z południa Polski na północ Polski, w dużej mierze do Gdańska, czy na całe Pomorze, także zachodniopomorskie. I tu są dwa kluczowe elementy. Czy jeśli my będziemy wytwarzać raz tanią energię, bo dzisiaj to jest duży problem dla prowadzenia biznesu, czyli koszty energii. Będziemy wytwarzać tanią energię. Dwa, będziemy wytwarzać zieloną energię. A wspomnę, że oczywiście, że offshore to jest klasyczny przykład też tej zielonej energii, offshore wind, ale energia atomowa również jest traktowana w sensie też regulacji unijnych jako energia zielona. I z punktu widzenia inwestora, i z punktu widzenia regulacji, które są i przychodzą także na poziomie unijnym, nie tylko unijnym, kluczowe jest to, żeby w swoim udziale mieć jak największy udział właśnie energii zielonej. I w całym łańcuchu dostaw, nie tylko bezpośrednio wykorzystując jakby w firmie. I teraz jeśli będziemy mieli te dwie przewagi, czyli tanią i zieloną energię, to naprawdę tutaj drzwiami i oknami będą się pojawiali inwestorzy, i myślę, że naszą jakby też rolą będzie to, żeby współpracować z tymi, którzy będą dawali największą wartość dodaną, pomijając już cały wątek szeregu miliardowych inwestycji związanych w ogóle z wytwórstwem, produkcją energii i jej przesyłem.
To będzie szansa też dla mniejszych firm, rozwojowa właśnie w ramach tych wartości dodanych.
Obawiam się, że Andrzej ten wątek Chmielecki o tej taniej energii, może ona będzie tania w produkcji, natomiast czy ceny sprzedaży na tę energię będą równie tanie, tu ja mam obiekcję, bo mogą na tym zarobić firmy energetyczne, które w końcu inwestują miliardy złotych i euro w powstanie tych farm wiatrowych. O energetyce jądrowej nie mówmy. To powstanie za 13 lat najwcześniej. Jaka wtedy będzie cena? Wiadomo, że tu jest interwencjonizm państwowy w 100% przy ustalaniu ceny z energetyki jądrowej, bo nie może być inaczej. Bo tego żaden inwestor prywatny nie wytrzyma, takich okresów niepewności liczonych w czasie na 20 parę lat. Ale w energetyce wiatrowej rzeczywiście ekologiczna, jak najbardziej zielona, tania, rozumiem, że na pewno ze stabilną ceną, że tutaj nie będzie skoków cenowych i można coś zakładać, prawda, w perspektywach nawet do 10 lat, będą jednak te aukcje, będą te ceny w miarę stabilne, natomiast to nie będzie tak, że ona nam nagle spadnie o połowę, ta cena, bo z czegoś te kredyty, które są pobierane na budowę tych farm, będą musiały być spłacane, ale ta stabilność, tak jak To jest ważne dla przedsiębiorców, no i ważne jest też stabilne prawo, o czym nie możemy zapominać. Ale na to myślę, że się zanosi. Akurat energetyka to jest taki biznes, w którym się programuje w perspektywie co najmniej 10 lat. I to będzie promieniować też na inne sektory gospodarcze, tak żebyśmy co roku nie byli zaskakiwani zmianami i żebyśmy nie wrócili do czasów, w których zmiany podatkowe zachodzą 3 razy w ciągu roku.
Czy aukcje, tylko dopowiem, aukcje już mają ruszać w przyszłym roku, a oczywiście o tym taniej mówimy też w pewnym cudzysłowie, no, tańszym niż dzisiaj, ale tańszym też jakby w całym procesie. Dzięki temu, że zielona, to też poprawia jakby możliwość firmy do pozyskania kapitału, więc to patrząc na cały rachunek, na pewno jest to bardziej opłacalne niż
nawet
dzisiaj.
Obniża cenę kapitału, jeżeli się pożycza, korzystają będąc bardziej zielonym.
Prawda jest taka, że cena energii w Polsce jest około 2-krotnie wyższa niż średnia europejska. Co niestety, o czym mówił Paweł Orłowski, no, pomniejsza naszą konkurencyjność. Tak? I to są pewne obawy, które mamy z cenami energii. Ale druga rzecz, na którą chciałem Państwu zwrócić uwagę, że płyną w tej chwili duże środki z KPO na właśnie rozwój infrastruktury energetycznej. Te środki są bardzo korzystnie oprocentowane dla firm energetycznych z jednej strony, a z drugiej strony, na co chciałbym zwrócić też uwagę, to moim zdaniem warto zaangażować oszczędności Polaków w rozwój zielonej energetyki, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, około 400 miliardów złotych polskich leży w bankach na jakimś tam niewielkim oprocentowaniu. I sądzę, że warto wymyśleć takie instrumenty, choćby, nie wiem, zielone obligacje, których Polacy mogliby zainwestować korzystnie, a przyczyniło te pieniądze, zaczęły pracować w gospodarce. Tak naprawdę rolą banków jest też to, żeby te pieniądze wtłoczyć do gospodarki, bo te pieniądze są nie tylko branży energetycznej potrzebne, w ogóle potrzebne są gospodarce. One nie mogą leżeć w bankach, one powinny pracować.
Ale też coraz więcej firm już takie zielone obligacje emituje w energetyce. No, firma Polenergia przecież kilkaset milionów złotych z sukcesem wyemitowała. Popyt był 2-krotnie wyższy niż ta emisja możliwa do objęcia. I jeżeli inne firmy pójdą w ślad za tym, to nie tylko energetyka, ale właśnie te pieniądze mogą być korzystnie lokowane tak długoterminowo.
Tu jest... Trochę płynnie przeszliśmy do podatku Belki.
Tak, ale tu jest też ważny taki moment, na to są kwestie regulacyjne. W związku z tym, że jestem prawnikiem, to bardzo zwracam na to uwagę. Tu regulator czy Urząd Regulacji Energetyki, który tym się zajmuje, który określa, czy zatwierdza taryfy na rok albo dwa maksymalnie. Te taryfy powinny być zatwierdzane na dużo dłuższy okres, tak żeby też firmy energetyczne miały pewną stabilność, jak chodzi o rozwój swojego biznesu, a szczególnie o tą część inwestycyjną.
No i kończąc ten wątek, to na pewno przyda się wreszcie ustawa, która uporządkuje sprawy z lądowymi farmami wiatrowymi, żeby ten sektor mógł zacząć się rozwijać, a dla nas na północy jest to bardzo ważne, bo my mamy świetne warunki i takie farmy mogą tutaj naprawdę całkiem nieźle sobie radzić. No a skoro już podatek...
No i mamy wytwórców tych farm,
no
tych
właśnie,
wiatraków.
Już są. A skoro już podatek Belki został przywołany, to zostanie ograniczony, to zapowiedział w Radiu Z minister finansów Andrzej Domański. No i wyraził nadzieję, że tutaj jakieś sprawy się zadzieją od 2026 roku, ale już kategorycznie powiedział, że nie zostanie zniesiony. Czy tego się inwestorzy spodziewają? Inwestorzy, mówię szeroko, bo to i zwykły Kowalski, i to też są firmy.
Myślę, że podatek Belki jest taką opłatą, powiedziałbym, która nie sprzyja oszczędzaniu. W dobie inflacji, w czasach inflacji oszczędzanie jest też bardzo ważnym elementem. I to niestety nie zachęca Polaków, żeby lokować środki, a jej nie wydawać. Bo to inflacja jest jednak tym, co destruuje naszą gospodarkę i dlatego trzeba walczyć tak mocno, jak się da z tym zjawiskiem. W związku z tym ja generalnie uważam, że ten podatek powinien być zniesiony. A jeśli ten podatek nie zostanie zniesiony, to przynajmniej powinien być on tak ustawiony, żeby przysłowiowy Kowalski tego podatku płacił jak najmniej. Tak, żeby zachęcać właśnie Polaków do oszczędzania.
Tak, tam mówiło się o takim bazowym rozwiązaniu, że nie byłyby opodatkowane dochody na poziomie 100 tysięcy w skali roku bodajże, jako bazowe. Ale jakby wracając do meritum, znaczy tu ciekawy wątek na pewno to jest ten wątek zielonych obligacji. Na pewno warty bardzo poważnego rozważenia. Ja bym nie szedł tak daleko, bo patrząc jednak, no, tworząc jakiś benchmark z innymi krajami w Europie, to my, jeśli chodzi o poziom podatku tak zwanego Belki, jesteśmy gdzieś tam w średni. 19%. No wiadomo, że trudno się porównywać z bogatymi rynkami. W Danii to jest 42%, we Francji to jest bodajże 34%. Więc my jesteśmy w średniej, ale nasi konkurenci najbliżsi, Węgrzy 15%, Czesi tylko w PIT-cie nie ma, tam się pojawia jakby wątek tego podatku, no można powiedzieć od oszczędności inwestycji kapitałowych, ale tak nominalnie jest teoretycznie na poziomie zero. Więc ja bym szukał tutaj jakiegoś dobrego rozwiązania. Na pewno jedno jest faktem. 60% oszczędności Polaków, no można powiedzieć, nie pracuje, jest w bankach, jak powiedział prezes, nisko oprocentowane. I teraz patrząc na to, kto finansuje jakby gospodarkę, mówimy to o inwestycjach kapitałowych, no to w Polsce te oszczędności to jest jakieś 3-5%. Średnio za granicą w Europie 30%, w Stanach 70%. I to pokazuje, gdzie jesteśmy.
Więcej.
To,
proszę? A w Japonii jeszcze więcej.
No tu mamy jeszcze kolejny przykład. Mhm. Więc wydaje mi się, że to jest absolutnie słuszny kierunek, że powinniśmy przesunąć w kierunku nie oszczędzania w samych, na samych depozytach, nie
tylko
w bankach,
żeby te pieniądze zaczęły na pracować,
żeby zaczęły pracować w gospodarce.
Tu są potrzebne moim zdaniem też zmiany systemowe, dlatego że powiem o pewnym paradoksie, że te 400 miliardów średnie oprocentowanie dzisiaj jest na poziomie około 2%. Polacy dostają, a nie wiem, czy państwo wiecie, że banki mogą lokować w obligacje Narodowego Banku Polskiego i tam otrzymują oprocentowanie na poziomie 5,75, czyli na poziomie stopy referencyjnej. W związku z tym...
Nikomu nic się nie chce robić.
Dokładnie.
Mówiąc kolokwialnie.
To jest bardzo trafne stwierdzenie.
To jest właśnie z punktu etycznego widzenia podatek od dochodów kapitałowych, ten tak zwany podatek Belki, no to jest czymś, co jest podwójnie niesprawiedliwe wobec obywateli, deponentów, którzy mają oszczędności. Bo tu nie mówimy o nie wiadomo jakich pieniądzach, ale każdy, kto założy lokatę terminową i uzyska jakiś tam przychód rzędu kilka tysięcy złotych, to od razu ma tam ten minus, bank mu automatycznie pobiera ryczałtowo
i nie zwraca uwagi na inflację.
A my raz, że banki nie są zainteresowane pozyskiwaniem środków od deponentów, bo jak tu słusznie koledzy zauważyli, sektor kapitałowy wysysa te środki za lepszą cenę, nie mówiąc o Narodowym Banku Polskim, co jest w ogóle skandaliczne, że w ten sposób subsydiujemy Narodowy Bank i zakupy złota monetarnego przy okazji w ten sposób. Natomiast no tutaj przy tych odsetkach dla ludności, dla nas, dla obywateli, raz, że one są zbyt niskie i one odstręczają od oszczędzania w porównaniu ze stopą inflacji, to nie dość jeszcze to na dobicie jeszcze jest ten podatek Belki. Prawda? To jest absolutnie, tak kolega mówi, żeby w ogóle zlikwidować ten podatek. Pewnie nam potrzeby budżetowe nie pozwolą, ale na pewno od tych oszczędności po prostu zwykłych ludzi, ten podatek powinien, tu powinno być wyłączenie przedmiotowe dlatego i tu nawet niewielka zmiana systemowa to by mogła wygenerować i to jest szybkie do załatwienia.
I to jest ciekawy
Natomiast
wątek.
Od tych inwestorów tam kapitałowych, wielkich, którzy zarabiają na kapitale, rentierów, Proszę bardzo, to można zostać, bo to niech się dzielą po prostu z, i tą powszechną szczęśliwość również współtworzą.
To jest ciekawy wątek, bo dokładnie tak jest bodajże w Finlandii, że jest różnica, jeśli chodzi o personalny podmiot, on jest obciążony tym podatkiem, a jeśli chodzi o osoby fizyczne, które w ramach swojego normalnego życia po prostu dokonują oszczędności, tak, nie są tym podatkiem obciążone. To jest bardzo fajne, ciekawe rozwiązanie.
Tym bardziej, że w Finlandii jest pełna transparentność. Sąsiad wie dokładnie, ile kto zarobił. Tak, tam są PIT-y dostępne powszechnie. Tak.
I się nie zabijają.
Ale u nas też ma być odejście za kilka lat.
Ale chyba nie będzie takiej
wynagrodzeń
transparentności jak w Finlandii, to pewnie nie osiągniemy. Nie ma możliwości. Na koniec, proszę panów, bo już nam tylko 5 minut czasu zostało, globalny minimalny podatek CIT już od nowego roku. Mają go płacić firmy, których obroty wynoszą minimum 750 milionów euro, czyli wiadomo, że chodzi o te wielkie koncerny. Podstawą jest uzgodniona przez OECD i G20 zasada, według której międzynarodowe korporacje będą musiały płacić właśnie minimalny podatek dochodowy na poziomie 15% od swoich dochodów globalnych. Generalnie chodzi o to, żeby taka firma nie uciekała do raju podatkowego, bo już tego raju podatkowego tutaj nie będzie. No i utrudni czy ułatwi walkę o zagraniczne inwestycje, to najpierw to pytanie, bo wiem, że każdy kraj będzie usiłował w jakimś sensie troszkę ominąć ten podatek, żeby jednak być bardziej atrakcyjnym dla tego zagranicznego inwestora niż sąsiad z zagranicy.
Na pewno to nie ułatwi Polsce jakby pozyskiwanie dużych inwestorów, bo widzimy, że jest pewna konkurencja także w Unii Europejskiej w szukaniu dużych inwestycji. Wiemy, co ostatnio stało się, jak chodzi o Niemcy, o budowanie fabryki baterii chociażby. Natomiast w Polsce szukamy też takich rozwiązań, które będą zachęcały inwestorów, niezależnie od tego podatku, który uważam, że jest trafnie tak zdefiniowany, to szukamy takich rozwiązań, które tych inwestorów będą zachęcały. Czyli to będą albo kwestie ulg podatkowych, kwestie ulg inwestycyjnych, czy takich bonów pieniężnych, czy bonów podatkowych, które spowodują, że inwestorzy chętniej będą lokować swoje inwestycje w Polsce. I te rozwiązania częściowo już są, bo chociażby mamy w strefach ekonomicznych, ale takie rozwiązania też są przygotowywane, żeby zachęcać dużych globalnych inwestorów do inwestycji w Polsce.
Ja uważam, że to jest rozsądne podejście, bo z jednej strony, powiedzmy sobie szczerze, tak, czy będzie brała pod uwagę duży inwestor zagraniczny obciążenie podatkowe? Tak, będzie brał pod uwagę jakby w swoim rachunku. Oczywiście to nie jest jedyne kryterium, ale będzie brał pod uwagę. Czy jednak my powinniśmy reagować na działania, no powiedziałbym, nazwijmy to optymalizację podatkową? Tak, powinniśmy reagować. Czy powinniśmy do tego mieć dodatkowy instrument, który będzie pozwalał na to, żeby ci kluczowi z naszego punktu widzenia inwestorzy jednak się uslokowali? Tak. I powiedzmy szczerze, dzisiaj takich instrumentów jest dużo. Ja pomijam wątek subsydiowania na przykład przemysłu stoczniowego w Chinach czy w Stanach. Znaczy, to się dzieje. Więc to nie jest tylko czysta gra ekonomiczna. Dzisiaj nawet mówi się o takim sformułowaniu geoeconomics, że ta ekonomia już nie jest tylko na zasadach rynkowych, tylko jest pochodną geopolityki czy polityki. Mamy instrument na przykład w produkcji filmowej, cash rebate. Wchodzi producent filmowy, deklaruje odpowiednią ilość wydatków i jeśli rzeczywiście ten wpływ ekonomiczny jest dla nas korzystny, bo on generuje przepływy do lokalnej gospodarki gdzie indziej, no to jest wartość w tym, żeby w postaci wskazanego tutaj grantu czy bonu takiemu inwestorowi, no można powiedzieć, dopłacić. Ale nie po prostu dopłacić część podatku, tylko na zasadach, jeśli on spełni pewne kryteria, zainwestuje w Polsce, stworzy miejsca pracy, czy na przykład dokona jakiegoś transferu technologii. I wtedy ma to sens, bo w całym rachunku ekonomicznym jest to po prostu dla nas opłacalne. Mm-hmm.
Bardzo dobrze, że to, co zostało już zresztą przez Unię przyjęte 2 lata temu i u nas wchodzi z opóźnieniem ten podatek minimalny, zwany inaczej wyrównawczym. Bardzo dobrze, że on wchodzi i ukróci wręcz te praktyki nieuczciwe z tymi rajami podatkowymi. Natomiast czy to uderzy w tego zwykłego Polaka? I tutaj bym bardzo przestrzegał, żeby nie szermować takimi argumentami, że to jest no, znowu podatek jakiś, który
uderzy. W mediach się pojawiły takie... zrobić po prostu twardy rachunek i zobaczyć, co się opłaca, a co nie.
To jest nieprawda. Z gruntu to jest nieprawda i w ogóle takie podsycanie jakichś emocji, nastrojów, że jakiś nowy podatek i wszystkich podatków Polaków po kieszeni uderzy. To jest nieprawda. Ten podatek, jeśli wejdzie, to u nas w Polsce ma już wejść, ale jeśli kiedy wejdzie, pewnie niebawem. Jaki będzie miał okres zwolnienia czy na wejście do rzeczywistego obrotu podatkowego? 5 lat do przodu. To jest duża. Ilu to obejmie w Polsce? Czytałem ocenę skutków regulacji. Ile to obejmie w Polsce podmiotów, które mają centrale grup kapitałowych tutaj? 40 podmiotów, proszę państwa. Także to nie jest coś, co nas strasznie po kieszeni uderzy, ale uporządkuje to te rzeczy, które są nieprawidłowo cały czas jeszcze czynione. Natomiast problem jest z dochowaniem umów w zakresie ulg badawczo-rozwojowych, to co koledzy mówili, tych różnych inwestycyjnych. Tak.
I więcej nie powiemy, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Marek Głuchowski, prezes Gdańskiego Klubu Biznesu, Paweł Orłowski, prezes Invest Gda. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z państwem jutro o tej samej porze, a gościom dziś serdecznie dziękuję.
Dziękujemy państwu.
Wszystkiego dobrego.
Ludzie i pieniądze.